Chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, ażebyśmy mogli rozpocząć wgląd w jedną księgę. Ja już kilka lat temu rozpocząłem taki właśnie wgląd w księgę Estery i przyznam się wam, że nie dokończyłem tego. I Duch Święty poruszał moje serce już od dłuższego czasu, ażeby wziąć to, co pozostawiłem dawniej i kontynuować. Oczywiście wierzę, że Duch Święty da mi większe poznanie w tej kwestii. Księga Ester jest księgą wyjątkową, jest księgą inną niż inne, ale mogę powiedzieć, że Księga Estery jest jedną z najbardziej duchowych ksiąg dla nas, dla ludzi wierzących, chrześcijan. Jest to księga, jeżeli będziemy prosili Ducha Świętego, otworzy nasze oczy na kwestię duchowej walki. Zobaczymy oczywiście pod pewną biblijną symboliką pewne postacie, które pomogą nam zrozumieć sposób, w jaki człowiek naradza się na nowo, sposób, w jaki diabeł działa w naszym życiu i sposób, w jaki chrześcijanin odnosi zwycięstwo. Chciałbym, żebyśmy skłonili nasze czoła przed czytaniem Bożego Słowa, przed tym, kiedy otworzymy jeden werset z drugiego listu do Koryntian, który apostoł Paweł przekazał to dla ludzi wierzących. Ojcze, dziękuję Tobie za kolejny przywilej rozważania Twojego Słowa. Dziękuję Ci, że swojej mocy i wszechwiedzy dałeś nam to, co jest istotne dla nas. Nie ma zbytecznych kartek w Twojej księdze, nie ma zbytecznych słów. Wszystko jest precyzyjnie podane przez Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że pozwolisz nam dzisiaj rozpocząć to rozważanie wspólne, które pomoże nam otrzymywać zwycięstwo, codzienne zwycięstwo nad mocami ciemności, które próbują odprowadzić nas od Ciebie, które próbują zniechęcić nas w tych ostatnich milach naszej pielgrzymki na ziemi. Wierzę, że wkrótce przyjdziesz i my chcemy ogłosić zwycięstwo w Twoim imieniu. Chcemy, abyś prowadził nas jako nasz wódz, jako nasz hetman, ażebyśmy nigdy nie oglądali się do tyłu, ale zawsze pod Twoim sztandarem zawierali coraz to większe terytoria spod władzy naszego wroga, diabła. Oddajemy Tobie chwałę i prosimy o Twoje błogosławieństwo. I jak zawsze, Panie, uwielbił się we wszystkim, co będziemy czytali, co będziemy mówili. Niech Twoje imię dzisiaj będzie wywyższone w tym zgromadzeniu. Amen. Tematem mojego pierwszego rozważania będzie oczywiście wstęp, ale chciałem go zatytułować takim bardzo głębokim dla mnie tytułem: Jezus pragnie oddanej i wiernej oblubienicy. Dlatego chciałbym, żebyśmy otworzyli do tego tekstu, który już zapowiedziałem, 2 Koryntian, 11 rozdział i werset 20. Przepraszam, werset 2. 2 Koryntian 11:2. Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego mówi tak: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Od dłuższego czasu Duch Święty przynaglał mnie, ażebym dokończył to, co kiedyś zacząłem i nie dokończyłem tego. Jest to księga, która dotykała moje serce, chociaż jest to księga Starego Testamentu i my mówimy, co możemy duchowego zaczerpnąć z tego Starego Zakonu. A jeżeli ktoś pragnie zobaczyć pod oczywiście namaszczeniem Ducha Świętego, jaka jest wola Boża odnośnie jego osobistego życia, radzę otworzyć tą księgę. Dzisiaj nie będziemy czytali za wiele z tej księgi, ale radzę, żebyśmy otworzyli tę księgę i w naszym wolnym czasie w domu zaczęli ją wspólnie czytać. Wiem, że jeżeli nie będziecie tej księgi czytali w domu, nie zrozumiecie wiele z tego, o czym będziemy wspólnie rozważali. Ale chciałbym i prosiłbym was serdecznie, żebyście mogli tą księgę nie raz, ale nawet kilka razy przeczytać, dlatego że jestem przekonany, że Duch Święty chce wprowadzić nas w dziedzinę duchowego zwycięstwa. My bardzo często tracimy nasz entuzjazm chrześcijański, albo jest to entuzjazm zapożyczony od brata czy siostry. Widzicie, że wspólne zgromadzenia są ważne, bo my jesteśmy podnoszeni przez brata i siostrę, która się modli obok nas, która śpiewa, ale Bóg chce, żebyśmy byli tak samo entuzjastyczni i zwycięzcy, kiedy jesteśmy sami, kiedy być może znajdziemy się w gronie naszych sąsiadów, którzy przeklinają, którzy nigdy o Bogu nie chcą myśleć, albo nawet na myśl o Bogu ogarnia ich zły gniew. Chciałbym, ażebyśmy mogli przestudiować tą księgę, którą nasz wielki nauczyciel, Duch Święty, zarejestrował ją na kartach Biblii, nie bez powodu. Ja wiem, że przez wiele, wiele lat ludzie traktowali tą księgę jako ciekawą księgę, ale poza tym płaszczykiem ciekawości nic więcej nie mogli zobaczyć. Oczywiście tam są cudowne, cudowne historie opisane. Historie, które pokazywały groźbę śmierci Żydom żyjącym w dawnym królestwie i potem oczywiście chwalebne uratowanie tych Żydów. Wiele rzeczy, które Bóg przedstawił dla swoich dzieci w Piśmie Świętym, zostało podane w formie prostych ilustracji albo alegorii. Już nie muszę przypominać, że Pan Jezus jako ten mistrz nauczyciel praktykował właśnie takie nauczanie. Z początku jako małe dziecko to mnie fascynowało, to mnie przyciągało do nauki Pana Jezusa, bo dla wielu ludzi nauka Jezusa, nauka Słowa Bożego jest trudna do zrozumienia, ale kiedy ten mistrz, nauczyciel zaczyna posługiwać się formą obrazową, alegoriami albo przeniesieniami, to wtedy to staje się dla nas bliższe. Ja wierzę, że ten sam Duch Święty, który inspirował pisanie Nowego Testamentu, miał ten sam wkład w pisanie Księgi Estery. Poselstwo zawarte właśnie na kartach tej księgi powinno być częściej przekazywane dla ludzi wierzących, którzy pragną całym sercem stać się dziewicą czystą dla Pana Jezusa, panną młodą, godną chwały oblubieńca. Oczywiście oblubieńcem jest sam Pan Jezus Chrystus. Ale liberalność współczesnego Kościoła jest takim smutnym widokiem, jest wypaczonym obrazem oblubienicy Chrystusa, która według Słowa Bożego ma oczekiwać na przyjście oblubieńca Pana Jezusa Chrystusa. W objawieniu świętego Jana w rozdziale 21 i wersecie 2 czytamy, że Jan, będący wtedy jako więzień na wyspie Patmos, otrzymał od Boga niecodzienne widzenie. Widział nowe niebo i nową ziemię, a następnie nowe miasto, Jeruzalem. I on mówi, że to nowe miasto, Jeruzalem, które oczywiście jest siedzibą oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa, on widział, że ono zstępowało z góry, z nieba, od Boga. I mówi bardzo ciekawe stwierdzenie. To miasto było przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swojego. Oblubienica, której oczekuje Pan Jezus Chrystus, musi być przyozdobiona. Słowo Boże mówi, że Bóg dał nam nowe szaty. To nie jest nasza ozdoba. To jest strój, który jest nam powierzony przez Pana. To jest tak, jak czasami widzę w takiej ceremonii ślubnej panna młoda idzie do ołtarza, gdzie będzie składała obietnicę swojemu przyszłemu mężu, obietnicę wspólnego trudu w życiu. I ona jest ubrana w bieli. Ale poza tym, kiedy obserwujemy, ta panna młoda może być również przystrojona. Może mieć piękny biały wianek na głowie, może mieć piękny welon, może mieć ładną, bogatą biżuterię. Poza naszą białą szatą, Jan mówi, ja widzę, że ta oblubienica, która stępowała na spotkanie swojego oblubieńca, była ubrana w bieli, ale była również przyozdobiona. Przyozdobiona we wszystkie duchowne kosztowności, aby móc stanąć przed tym, który jest godzien wszystkiego, w całej swojej bieli, w całej swojej piękności i w całej swojej ozdobie. I cały wysiłek apostoła Pawła, spójrzcie na te słowa, które zacytowałem na początku, cały jego wysiłek, jego głoszenie, jego zwiastowanie Ewangelii, jego trud pracy w zborach był skierowany w jednym celu, ażeby dopingować wierzących, aby sprowokować ich, aby pomóc im, aby oni mogli stanąć, aby mogli się przygotować na spotkanie ze swoim przyszłym małżonkiem. Oczywiście Jezusem Chrystusem. Koryntianie byli samowystarczalni. Kiedy czytamy uważnie listy Pawła, możemy powiedzieć, że oni mieli wiele rzeczy, oni się czuli bardzo duchowo bogaci, ale Paweł powiedział, że on zabiega. Co to znaczy zabiega? On wojował w modlitwie za nimi, bo widział braki w ich duchowym życiu i on zabiegał z takim wysiłkiem, pragnąc, ażeby oni wszyscy, bez wyjątku, stanęli przygotowani przed swoim Zbawicielem w całej swojej duchowej piękności. Do wierzących w Efezie apostoł Paweł kontynuował podobne nauczanie i mówił tak. Efezjan, 5 rozdział i werset 25 do 27. Mówił, że Chrystus tak umiłował swoją oblubienicę, to znaczy Kościół, że wydał zań samego siebie, aby go uświęcić. Najpierw, Paweł mówi, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. To jest pragnienie Chrystusa. Mówiąc krótko, Chrystus uczynił wszystko, ażebyśmy nie mogli zarzucić, Panie, ale mi nikt nie kupił ślubnej sukni. Jest napisane, że Jezus postarał się. On poszedł, zapłacił wielką cenę, ażebyś ty i ja, żebyśmy mieli wszyscy ślubną suknię, gotową na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Ale kiedy Jezus kupował tą suknię dla każdego z nas, to była suknia biała. Jezus mówi, ja bym chciał, ażeby w dniu naszego wesela baranka ta ślubna suknia była nadal czysta, taką, jaką wam kupiłem i przekazałem, ażeby nie było tam żadnej zmazy, żadnej skazy lub czegoś w tym rodzaju. Nawet małego pyłku, mówiąc, możemy pod tym terminem położyć niemal każdy rodzaj czegoś, co nie może być na ślubnej sukni, ale żeby ta suknia była święta i niepokalana. Apostoł Jan, kiedy na wyspie Patmos oglądał to Nowe Jeruzalem, zapisał w swojej księdze rozmowę z aniołem, dlatego że ta wizja jest trudna do zilustrowania, ale Jan mówi tak, kiedy rozmawiał z aniołem i ten anioł mówi do Jana w ten sposób. Jest to Księga Objawienia, czyli Apokalipsa, rozdział 21 i werset 9. Mówi do Jana, Janie, słuchaj, chodź. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Była to wizja przyszłości. To jeszcze nie było miejsc, to się jeszcze nie wypełniło, kiedy Jan widział, ale Jan był zafascynowany. I on, oglądając ten widok, dech zapierało mu w jego piersiach i on z takim stwierdzeniem kończy tą rozmowę z tym aniołem. Werset 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Kiedy Jan widział piękno, kiedy Jan widział obraz, który anioł jemu pokazał, jak będzie wyglądało wesele baranka, jak będzie wyglądała ta oblubienica, on stwierdził, to jest niemożliwe, patrząc na współczesny jemu kościół, żeby ci ludzie mogli stanąć w tym orszaku weselnym. Jest to niemożliwe. Kiedy się tego w języku polskim nie używało, że jestem chory, patrząc na coś, ale w języku angielskim ludzie to często używali i teraz zauważyłem, że i do terminologii polskiej weszło to słowo. Ja mogę powiedzieć, ja jestem rozchorowany religią, które ludzie się kurczowo trzymają, myśląc, że ta religia zagwarantuje im nadzieję, jakąś nadzieję na przyszłość. I mogę powiedzieć, że kiedy obserwuję współczesnych chrześcijan, mogę powiedzieć, że według tego, co widzę, nie stwierdzam, że tak jest naprawdę, ale według tego, co widzę, to, co bym chciał się od ludzi nauczyć, to mogę stwierdzić, że chrześcijaństwo jest strasznie nudną religią. Nic nie ma bardziej gorszego niż chrześcijaństwo bez Chrystusa. Dzisiejsze chrześcijaństwo wyparło Chrystusa. Dzisiaj święci, Maria, dzisiaj ceremonie, tradycja Kościoła wypchała Chrystusa na zewnątrz. I nic nie może być bardziej nudnego, nic bardziej rytualnego niż chrześcijaństwo bez Pana Jezusa Chrystusa. To tak samo jest jak małżeństwo, którego nie łączy miłość, ale łączy akt ślubny. Po prostu poszli do urzędu stanu cywilnego i zawarli związek małżeński i mają dokument, który mówi, słuchaj, my jesteśmy małżeństwem, ale jest to nudne małżeństwo, jest to puste małżeństwo i podobnie rzecz ma się ze współczesnym chrześcijaństwem. Na pewno ci, którzy jeżdżą samochodem, czy próbowaliście kiedykolwiek zastartować samochód bez odrobiny paliwa w waszym baku? Na pewno kręciliście kluczykiem. Na pewno ten starter zaczynał pracę tego silnika i co się stało? Nie mogliście zastartować. Jest wprost niemożliwe. I chcieliście siedzieć w takim samochodzie. To są straszne nudy. Ja, kiedy jadę samochodem, to chcę konkretnie załatwić pewną sprawę, pojechać, wrócić. Ja nie lubię jeździć samochodem, ale chcieliście siedzieć w samochodzie, który nie rusza, samochód, który nie ma odrobiny paliwa. Pomimo tego, że możecie ten samochód pięknie nasmarować, pomimo tego, że wszystkie tryby zdają się być na swoim miejscu, pomimo tego, że karoseria może być błyszcząca, ale co z tego, jak nie ma paliwa? Tak samo wygląda rzecz z chrześcijaństwem, w którym nie ma mocy Ducha Świętego i obecności Chrystusa, w której nie ma tej iskry, która mogłaby rozpalić to paliwo, żebyście mogli jechać nadal do przodu. I miliony ludzi rocznie, tego statystyka nie chcę podawać, to się dzieje w Polsce. Miliony ludzi w Polsce zaprzestaje chodzić do kościołów. Dlaczego? Ponieważ uważają, że nie ma w nich nic szczególnego. Polityka, puste mowy, nic życiodajnego. Oczywiście są piękne gmachy, piękne budowle, ale nie ma w nic nic oprócz martwej religii. I to jest tak jak czasami zdenerwowany kierowca, który chciał jechać na pustym baku. Ludzie cisną na pedał, wykonują coraz to nowe obrządki, nowe ceremonie, ale nic z tego. Pewnego razu kiedyś widziałem pana, który przechodził obok, a drugi próbował zastartować samochód, ale nie był świadomy tego, że nie było paliwa. I on powiedział do niego, nawet się nie martw, nawet nie psuj samochodu, bo nie zastartujesz. Człowieku, ty nie masz paliwa w baku. Jaka wielka szkoda, bracia i siostry, że my, patrząc na ludzi, którzy żyją w podobnych warunkach, tracimy czasami entuzjazm i chęci, ażeby tym ludziom powiedzieć, człowieku, jest religia z Chrystusem, to jest życie. Czy my pragniemy pójść i tym ludziom zaświadczyć? To, co myśmy wykonali wczoraj w parku, to jest odrobina tego, co Chrystus nam powierzył. Chrystus nie powiedział, idźcie tylko na waszą dzielnicę albo w waszym mieście, ale powiedział do uczniów, idźcie po krańce tego świata. Czy w waszych sercach rodzi się to głębokie pragnienie, ażeby Bóg was posłał, ażebyście mogli tych ludzi wykradać spod jarzma diabła? Chrześcijaństwo może pięknie wyglądać na zewnątrz. To jest tak, jak pewien turysta przyszedł do pięknej katedry i mówi, jakie piękne rzeźby. I on to powiedział głośno, ale powiedział, ale one są martwe. I tak samo wygląda chrześcijaństwo bez Chrystusa. Bracia i siostry, nic nie może być bardziej rozczarowującym jak religia bez Chrystusa. I oczywiście nic nie może być bardziej fascynującym jak chrześcijaństwo z obecnym Chrystusem. Stojąc przed takim żywym Chrystusem, nasze usta się nigdy nie zamkną. Kiedy my się zgromadzamy, bracia i siostry, to my się nie zgromadzamy do budynku, My się nie zgromadzamy na zgromadzenie, w którym ja pastoruję. To jest nieistotne. My się zgromadzamy, dlatego że w tym zgromadzeniu przyjdzie Pan Jezus Chrystus i nasze usta rwą się, nasze ciała rwą się. My pozostawiamy wszystkie nasze obowiązki, bo tam będzie Pan Jezus. Gdzie są inni ludzie, kiedy Pan Jezus jest tutaj? My pragniemy całym sercem i całym ciałem zwrócić się do Niego. Dlaczego? Bo Go miłujemy. Nie ma nic bardziej błogosławionego dla nas, dla ludzi tego świata, jak małżeństwo pełne głębokiej miłości. Wtedy nie będzie popychania, nie będzie szturchania, no posunąłbyś się, no stałbyś, poszedłbyś do pracy. Kiedy my miłujemy siebie wzajemnie, my znamy swoje położenie i my wykonujemy wszystko nie z obowiązku, ale z miłości. Dlatego ja często się powtarzam i mówię, że chrześcijaństwo nie jest religią. Ja nigdy nie mógłbym zaliczyć chrześcijaństwa do religii. Chrześcijaństwo jest życiem, którym pulsuje nadnaturalna moc Ducha Świętego. To jest chrześcijaństwo, które Pismo Święte dla nas przedstawia. W takim rodzaju życia nasza wiara nie musi polegać na pewnych sensacjach, na jakichś cudach, które oglądamy, na uzdrowieniach, na przeżyciach, ale my możemy być zadowoleni samą obecnością Pana Jezusa Chrystusa. Ja wcale nie mówię, że ja nie lubię oglądać rzeczy nadnaturalnych. Ja lubię oglądać każdą manifestację obecności Pana Jezusa Chrystusa. Ale od tego nie jest uwarunkowana moja wiara. Moja wiara jest uwarunkowana na mojej miłości do Pana Jezusa Chrystusa. I życie, o którym teraz mówię, zostało tak misternie zilustrowane przez Ducha Świętego w Księdze Estery. W niej, jeżeli będziemy uważnie czytali, znajdziemy zasady, które rządzą naszym chrześcijańskim życiem. Mogą powiedzieć, że nie ma ani jednej księgi, poza Księgą Estery, która by mogła prościej i jaśniej pokazać nam obraz oddanego, poświęconego chrześcijańskiego życia. Żadna inna księga nie pokaże nam chwały Nowego Narodzenia. Żadna inna księga nie pokaże nam zwycięstwa nad złem, tak właśnie jak Księga Estery. Jeżeli pragniemy otrzymać albo odnaleźć, bo taki klucz istnieje, ale jeżeli pragniemy odnaleźć klucz do zwycięskiego życia, jeżeli pragniemy doświadczyć to, co powiedział apostoł Paweł do Rzymian w 8 rozdziale i w wersecie 37, bo kiedy apostoł Paweł pisał do Rzymian, powiedział, że wy w Chrystusie jesteście więcej niż zwycięzcami. Jeżeli pragniemy to zrozumieć i doświadczyć, radzę, ażebyśmy na kolanach, nie tylko z ciekawości, ale na kolanach przeczytali tą księgę. W tym wersecie, który wspomniałem, Rzymian 8:35, apostoł Paweł mówi, że wierzący w Chrystusie są w zależności od tłumaczenia, ale sens jest taki, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. To słowo mnie bardzo zafascynowało. W języku greckim to słowo brzmi hupernikomen. Huper to znaczy po prostu ponad albo super. Dosłownie tak moglibyśmy przetłumaczyć. Huper, potem jest nikomen. Nike to znaczy po grecku zwycięstwo. Czyli Paweł mówi, że chrześcijanie, którzy idą z Chrystusem, to nie są tylko zwykli żołnierze, to nie są tylko ci ludzie, którzy cieszą się sukcesem innych, ale oni sami są ponad zwycięzcami, albo powiemy, są super zwycięzcami. Zobaczcie, że apostoł Paweł w tym kontekście wymienił, pisząc do Rzymian, wymienił całą listę wrogów, które nam przeciwstawiają się. To nie są jacyś wrogowie z ciała i krwi, ale mówi, że tymi wrogami jest utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo i miecz. I on powiedział, że żaden z tych wrogów nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Dlatego, że powiedział, my jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Chciałbym powiedzieć, że stanie się takim superzwycięzcą, wcale nie zależy od naszej silnej woli, bo widziałem, że wiele ludzi próbowało własną wolą odnieść zwycięstwo nad swoimi słabościami. Zwycięstwo przychodzi, wiecie, tylko i wyłącznie poprzez bycie wszczepionym w Pana Jezusa Chrystusa. Ciągle przebywać z Nim, ciągle uczyć się od Niego, ciągle pozwalać Jemu, ażeby te życiodajne soki przepływały przez naszą gałązkę. Ten termin hupernikomen ma bardzo ilustracyjne znaczenie, dlatego że wiemy, że Nike była boginią zwycięstwa w mitologii greckiej. Ale Paweł chce powiedzieć, że wierzący nie jest tylko zwycięzcą, ale wierzący jest ponad Nike, jest więcej niż to, co ludzie uważają za bóstwo. Dla Greków Nike była symbolem zupełnego zwycięstwa, ale Paweł, pisząc do Rzymian, mówi, wierzący chrześcijanin może być ponad Nike, może być super zwycięzcą. Dlatego zanim będziemy wertowali przez karty Księgi Estery, wierzą, że te karty są wsparte Bożą mocą, pragnę przypomnieć, że zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament jest idealnym objawieniem przekazanym dla nas przez Ducha Świętego i nic nie może być ominięte, nic nie może być zaniedbane. Apostoł Paweł pisał i powiedział, że całe Pismo jest natchnione przez Boga. On myślał również o księdze Estery. On pisał to do ludzi wierzących, do chrześcijan. My bardzo często ograniczamy się i mówimy, nam tylko wystarczy Nowy Testament. Ale mogę powiedzieć, że dla tych, którzy szukają zwycięstwa w Bogu, księga Estery będzie nie tylko ciekawą lekturą, ale będzie źródłem poznania sposobu otrzymywania zwycięstwa. Ja chciałbym, ażebyśmy czytając tą księgę, prosili Ducha Świętego, ażeby, tak jak obiecał, żeby wprowadzał nas we wszelką prawdę. Jeżeli chcecie zrozumieć Boże Słowo poprzez ludzką mądrość, nie pojmiecie. Pojmiecie pewne tradycje, pewne rytuały, ale to, co Duch Święty zawarł, nie będzie dla was zrozumiałe. Na przykład, czytając historię z życia Abrahama, my wiemy, że Abraham miał dwóch synów. Ale apostoł Paweł, pisząc do Galacjan w rozdziale 4 i wersecie 24 powiedział, że my patrzący wstecz, my mamy od Ducha Świętego przekazaną nam ważną lekcję. To jest pokazane dla nas na kartach Pisma Świętego obrazowo, żebyśmy mogli zrozumieć sposób działania Starego i Nowego Przymierza. Jeden syn był symbolem zakonu mojżeszowego, a drugi syn był symbolem zakonu łaski Pana Jezusa Chrystusa. Izaak jest obrazem Nowego Przymierza. Ismael jest symbolem albo obrazem Starego Przymierza. I dlatego doskonałe zrozumienie takiej na przykład ilustracji wprowadzi nas do głębokiego zrozumienia tej prawdy. Wtedy my pojmiemy, co naprawdę znaczy Stare Przymierze, a co znaczy Nowe Przymierze. I podobnie ma się rzecz z Księgą Estery. Wydarzenia ukazane w tej księdze są obrazami naszego chrześcijańskiego życia i to bardzo poważnie przedstawione. Pozwólcie mi wyjaśnić, jak to się dzieje. Duch Święty, tak jak Bóg jest napisane, obserwował całą planetę. On wybrał pewnych ludzi, wybrał pewne nazwiska imiennie, pewne osoby, pewne kraje, pewne miasta, pewne przedmioty i On ukrył w tych osobach, w tych państwach, w tych przedmiotach pewne duchowe prawdy. Dlaczego jest napisane, że tylko Duch Święty potrafi wprowadzić nas we wszelką prawdę? Duch Święty, może użyję tego słowa, kodował to wszystko po to, ażebyśmy nie tylko bezmyślnie czytali, ale czytając nie wszystko rozumieli i w ten sposób uzależniali się od prowadzenia Ducha Świętego i pokornie prosili, Panie, ja nie rozumiem, odkryj moje zrozumienie. I Duch Święty służy nam jako nasz nauczyciel, nie tylko pocieszyciel, ale nauczyciel. Dlatego jest bardzo ważną rzeczą, ażebyśmy przychodzili do naszego Pana w modlitwie, prosili Ducha Świętego o odkrycie. To wcale nie znaczy, że Księga Ester jest księgą zmyśloną, broń Boże. To nie znaczy, że tam były pewne fikcyjne charaktery, pewne osoby albo pewne wydarzenia, broń Boże. Ta księga jest historycznie poprawna. Ta księga jest bez domieszki fikcji. Ale Duch Święty, patrząc na te wydarzenia, kazał zanotować każdy fakt, każde słowo, to, co się wydarzyło wtedy, dawno, dawno temu, ażebyśmy my, jako chrześcijanie, czytając tą księgę, według pragnienia Pawła, mogli stać się oblubienicą gotową na spotkanie z Panem Jezusem. Ażebyśmy stali się ponad zwycięzcą. Ażebyśmy w tej księdze mogli odnaleźć wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia zrodzonego przez Boga nowego życia. Ja wierzę, że jeżeli będziemy czytali tą księgę, kiedy zobaczymy i zrozumiemy duchowe symbole, które zostały zawarte w księdze Estery, na pewno wszyscy chórowo powiemy: Panie, ta księga jest jedną z najbardziej duchowych ksiąg całego Pisma Świętego. Ona jest jedną z niewielu ksiąg, która tak głęboko wnika w nasze duchowe życie człowieka. Oczywiście list Pawła do Efezjan jest takim jednym z głębszych listów, który odkrywa nasze duchowe pojęcie i duchowe spojrzenie na duchową wojnę. I tak samo i apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego w sposób symboliczny rysuje nam, daje nam pewne obrazy naszej duchowej zbroi. Pisze do Efezjan, że my mamy założyć pancerz, przyłbice, buty, pas, miecz. Ja nikogo z was nie widzę w pancerzu. Nie widzę żadnej przyłbicy na żadnym z was. Nie widzę żadnego miecza, chociaż mamy swój miecz. My wiemy, czym jest Słowo Boże. Ale widzimy, że w sposób obrazowy apostoł Paweł tak samo maluje dla nas tą nienamacalną zbroję. Ale apostoł Paweł powiedział, że my musimy ubrać się w taki sposób, po co? Ażeby dać odpór tym wszystkim atakom wroga. I jeżeli bierzemy dosłownie, tak jak Paweł nauczał Efezjan, weźmy w taki sam sposób, figuratywny, obrazowy, księgą Estery, dlatego że my musimy zrozumieć zagadnienie duchowej wojny. Dlatego że wróg napastuje na każdego z was. Nie ma ani jednej osoby wolnej w tym zgromadzeniu, na którą nie nacierałby wróg. To mogą być takie bardzo sprytne ataki, takie trudne do zauważenia, ale wróg atakuje. Dlatego Słowo Boże każe nam zawsze wgłębiać się w Słowo Boże, dlatego że my poprzez Słowo Boże jesteśmy kąpani, my jesteśmy oczyszczani. W jaki sposób? To Słowo ma moc. On nie tylko daje nam poradę, ale kiedy czytamy to Słowo, kiedy karmimy się, ta czystość Bożego Słowa pierze nasze serce, nasze szaty, nasze myśli. Na pewno wielu z was zauważy, mówię do tych, którzy tej księgi nie czytali, że w tej księdze nie znajdziecie ani jednego słowa mówiącego o Bogu. Nie ma. Czy to pozwoli nam odrzucić tę księgę na bok? I ktoś może powiedzieć, dlaczego ta księga znalazła się w kanonie Pisma Świętego? Dla wielu Żydów, czytających tę księgę już od tysięcy lat, była ona tylko księgą historyczną. To była fascynująca notatka z dziejów tego narodu, która mówiła o zwycięstwie nad tymi, którzy chcieli ich wyniszczyć. Żydzi są uczuleni na zagadnienie Holokaustów, dlatego że takie chwile często miały miejsce w historii tego narodu, w czasie Machabeuszy, w czasie właśnie, kiedy Estera żyła. Wielokrotnie naród izraelski doświadczał podobnych sytuacji. Tak samo jak wielu chrześcijan, czytając Apokalipsę, nie rozumiało. I nawet historia mówi, że wiele komun chrześcijańskich, wiele zborów czy wiele regionów odrzucało Księgę Apokalipsy. Ale kiedy my czytamy, my widzimy, że ta księga jest przekazana dla ludzi żyjących w czasach ostatecznych. Dla nas, mówią to również z pokorą, Duch Święty pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, które były zakryte dla ludzi żyjących, powiedzmy, 1500 czy blisko 2000 lat temu. Oni nie rozumieli tego. Dlatego, że my obecnie, oczywiście przy pomocy Ducha Świętego, mamy odkrycie wielu głębokich prawd dotyczących Bożych planów przyszłości. I duchowa symbolika Księgi Estery, wierzę, że pozwoli nam przyswoić sobie tą księgę jako podręcznik człowieka wierzącego. Jak powiedziałem, nie czytajcie tej księgi w sposób pobieżny. Zanim otworzycie, zanim rzucicie spojrzenie na kartę tej księgi, uklęknijcie. Poproście Ducha Świętego, ażeby kierował wami i niech to nie będzie tylko taka bardzo krótka modlitwa, takie zbycie tego czasu, ale stańcie w modlitwie przed Panem. Nie czekajcie, ażeby ktoś wam wyjaśniał. Nie czekajcie tylko na przyszłą niedzielę, ale proście Ducha Świętego, ażeby namaścił wasze oczy, żebyście nie tylko śledzili litery, ale żebyście mogli zrozumieć przekazanie, właściwe przekazanie objawienia, które Bóg zawarł przez Ducha Świętego na kartach tej księgi. Ja zobaczyłem, studiując wiele ksiąg Biblii, że Bogu wcale nie przeszkadza fakt, że Duch Święty nie zawarł ani jednego religijnego słowa na kartach tej księgi, na przykład tak jak Bóg Boży, albo Stwórca, albo Duch Święty. Duch Święty posługiwał się od samego początku. Zresztą całe Pismo Święte jest pełne symboli, pewnych różnych obrazów w Piśmie Świętym. I Bóg wcale nie jest zainteresowany ureligijnieniem swojej pracy, swoich ksiąg. To jest dzieło Boże. Ono jest już święte, ponieważ wyszło z ust Bożych. Ludzie mogą zawsze zarzucić Bogu, ale Boże, te księgi nie znajdujemy ani jednego słowa Bóg. Jakże możemy ją przyjąć? A zobaczcie, to jest ludzkie wymaganie, ale Bóg maluje na kartach tej księgi niecodzienny obraz, który pomoże nam w naszym zwycięstwie. Jak powiedziałem, że od samego początku Duch Święty posługiwał się symboliką. Na przykład takie symbole jak olej, gołębica. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie były zawsze obrazem Ducha Świętego. Przedstawiały nam obraz trzeciej osoby Trójcy Świętej. Innymi obrazami może być wiatr, może być ogień. Bardzo często takie obrazy mają miejsce na kartach Pisma Świętego. Nie muszę już mówić, że nawet od pierwszej karty Pisma Świętego widzimy obraz naszego wroga w postaci węża albo żmii. Duch Święty posłużył się takim symbolem, ażeby zapoznać czytelników Biblii nie tylko z wyglądem diabła, ale z jego charakterem, z jego taktyką działania. I takim właściwym symbolem jest żmija albo wąż. Zobaczcie, że Biblia rozpoczyna się takim obrazem w raju. Szatan objawia się jako wąż. I ostatnia księga Biblii pokazuje nam tego węża starodawnego, tego przebiegłego szatana, tak samo w takim samym obrazie. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset, powiedział tak: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Wczoraj w parku, kiedy modliliśmy się, kiedy było wezwanie, wyszedł jeden pan. I kiedy czytałem to słowo, ono mi się stało bardziej bliższe. Podoba mi się to szczere stwierdzenie Pawła. Szczere oddanie się Chrystusowi. I kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem w parku i zapytałem się jego, czy on oddał swoje serce Chrystusowi, powiedział mi po chwili takiego milczenia: nie, ja oddałem swoje serce Maryi. Powiedziałem mu, że Bóg tego nie wymaga. Jest jeden Bóg i Bóg pragnie, żebyś oddał Bogu swoje serce. W bardzo krótki sposób wyjaśniłem mu powagę tego zagadnienia i zapytałem, czy on, chociaż tego nigdy nie uczynił do tej pory, czy on pragnąłby powierzyć swoje serce Panu Jezusowi Chrystusowi? Czy on pragnął powierzyć swoje myśli, swoje ciało, żeby od tej pory Duch Święty działał w jego życiu? Ja nie wiem, czy my tego człowieka zobaczymy, ale ja wierzę, że w tej modlitwie, powierzając jego życie, jego serce Jezusowi, ja wierzę, że Duch Święty będzie miał jego w swojej opiece. Ja nie wiem, czy my byliśmy tylko osobą, która zasiała ziarno, ale modlę się, ażeby ktoś inny zebrał w jego życiu obfity plon. Czy jest ktoś wśród nas, który nigdy nie oddał swojego serca Panu Jezusowi? Może oddał swoje serce Maryi? Ale Słowo Boże mówi, że Bóg, jedynie Bóg wymagał od nas tego: Synu, daj mi swoje serce, oddaj mi swoje myśli, oddaj mi swoje życie. Dlatego dzisiaj mogę zrozumieć, dlaczego ludzie odrzucają Jezusa Chrystusa, stawiają Go na mniejszym poziomie niż świętych, albo nawet osobę Marii. Maria jest błogosławioną osobą. Sam Bóg powiedział, że ona będzie błogosławiona między niewiastami, dlatego że przez nią wstąpił Syn Boży na ziemię, ale ona jest tylko człowiekiem. Zapytałem tego Pana w rozmowie, czy on zdaje sobie sprawę z faktu, że Maria była stworzeniem Bożym, że Maria narodziła się jako człowiek. On powiedział: w pełni się z tym zgadzam. Zapytałem, czy Pan przyjmuje przestrogę Bożą, kiedy Bóg mówi, że nie będziesz oddawał boskiej czci stworzeniu. On powiedział: nigdy o tym nie myślałem. Mówi: ale dlaczego dzisiaj Kościół tak mówi? Dlaczego sam papież każe powierzać swoje serce Maryi? Ja powiedziałem: ale Bóg powiedział, że mamy powierzyć swoje serce Jemu. Mamy oddać się Jemu. Dlatego Paweł powiedział, ażeby nasze myśli nie były zwiedzione przez szatana i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Oddanie się Chrystusowi jest najistotniejszą sprawą. Ja wcale nie namawiam ludzi do zrozumienia tego wszystkiego, co mówimy, bo jest to niemożliwe. Ale w chwili, kiedy my oddamy swoje serce, ja wierzę, że my uwalniamy się od tych mocy, które wiążą nas, które odpychają nas od stawiania Pana Jezusa na pierwszym miejscu. Dlatego w taki bardzo dobitny sposób Paweł mówi, że szatan, począwszy od Ewy i od Adama, czyni tą samą pracę, ażeby odsunąć najważniejszą sprawę naszego życia, a to jest odciągnięcie nas od osoby Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy w ostatnich wizytach papieża były głośne modlitwy powierzania narodu polskiego pod ochronę i serce Marii, w wielu zborach chrześcijańskich czyniono taką przeciwstawną modlitwę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i powierzanie naszego narodu dla Pana Jezusa Chrystusa, włączając każde serce. Jezus jest Panem Panów i Królem Królów. Kiedy Pan Jezus przemawiał do faryzeuszy, nazwał ich w bardzo szorstki sposób, nazwał ich plemieniem żmijowym, czyli ludźmi należącymi do diabła. I powiedział w Ewangelii Jana 8, rozdział 44 werset, jest to słowo skierowane do religijnych ludzi ówczesnego świata, mówi: waszym ojcem jest diabeł, bo oni się sprzeczali, mówiąc, że naszym ojcem jest Abraham. A Jezus mówi: nie, waszym ojcem jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca swego. Od samego początku ten chytry wróg może przybierać różne postacie, ale Biblia mówi, on jest nadal tym chytrym, przebiegłym wężem, tą żmiją. Dlatego my znajdziemy wiele symbolicznych obrazów w Piśmie Świętym. Nawet przypowieści Pana Jezusa są tego dowodem. Nawet to ostatnie kazanie, które było głoszone w parku 2 tygodnie temu, pamiętamy, to było symboliczne przedstawienie zagubionej drachmy. Ale za tym kryje się niesamowita potęga Bożego objawienia. Bóg obrał taki cudowny sposób, ażeby Jego czytelnicy nie tylko nudzili się czytaniem, ale byli zafascynowani odkryciem ważnych prawd. Dlatego niektórzy mówią, że czytając Pismo Święte 50 razy nigdy się nie znudzisz. Jeżeli będziesz tą księgę czytał tylko dlatego, żeby tą pańszczyznę odstawić, to jest inna sprawa. A jeżeli będziesz czytał tą księgę, oczekując Bożego objawienia, będziesz zafascynowany. Powiesz, Panie, to jest takie dobre. Ja będę pił i pił i pił i nigdy nie będę zaspokojony tym, bo pragnę więcej i więcej. Na przykład ci, którzy czytali książkę Johna Buniana, Wędrówka pielgrzyma, na pewno pamiętacie, również spotykają się z podobnym przekazywaniem prawdy o Bogu. Symbolika. Osoby, które tam występowały, bohaterowie tej książki, mają poszczególne nazwiska. I one nam przedstawiają pielgrzymkę człowieka od chwili jego nowego narodzenia do chwili spotkania się z Bogiem. Mówię to dlatego, że wierzę, że wybierzemy się razem na taką wyjątkową wędrówkę przez Księgę Estery. Nie będziemy tej księgi studiowali pod pryzmatem wydarzeń historycznych, ale będziemy uważnie śledzili taktyki diabła, będziemy uważnie śledzili sposoby działania Ducha Świętego i zobaczymy, jak się zwycięża diabła. Zobaczymy, co jest najważniejszym do tego wymaganiem od Boga. Zobaczymy, jak wygląda nieugięta walka o duszę każdego człowieka. Zobaczymy, jak w końcu odnosi się chwalebne zwycięstwo. Jak możemy stać się, jak powiedział Paweł, będziecie więcej niż zwycięzcami, będziecie super zwycięzcami. My wiemy, kto był autorem wielu ksiąg, to znaczy, kogo Bóg używał do zapisania swojego słowa, ale odnośnie Księgi Estery ludzie nie wiedzą. Niektórzy się dopatrują to w osobie Mordochaja, to był krewny opiekun królowej Estery. Pismo Święte mówi, że w tym czasie Żydzi byli rozproszeni po wielu prowincjach. Zarówno ci, którzy pozostali w swoim ojczystym kraju w Judei, jak i ci, którzy byli rozproszeni po innych stronach ówczesnego cesarstwa, byli w wielkim niebezpieczeństwie, ale pomimo tych trudnych chwil, Biblia mówi, że Bóg zachował ich od wszelkiego złego. To jest tak samo, jak Pan Jezus mówił, że my będziemy w świecie, ale ważne jest, żebyśmy byli zachowani od świata. Gdybyśmy nie byli dzisiaj w świecie, uwierzcie mi, kto zwiastowałby Ewangelię dla ludzi, którzy nie znają Boga? Kto by im poszedł i zwiastował? Pierwszy rozdział tej księgi wprowadza nas na dwór perskiego króla Achaszwerosza. Nie chciałbym dzisiaj, żebyśmy głęboko wnikali już w całe dzieje tej księgi, ale chciałbym, żebyśmy może przez krótki moment zerknęli na te pierwsze wydarzenia, które zostały zarejestrowane w tej księdze. Ta księga mówi nam, że w tym czasie istniało wielkie królestwo. Tak wielkie, że geograficznie rozpoczynało się gdzieś od terenów dzisiejszej Indii i sięgało aż w kierunku Afryki do samej Etiopii. Był to wielki obszar i król Achaszwerosz był właśnie królem tego wielkiego cesarstwa. Ono było tak wielkie, że było nie w sposób naglądać osobiście, a więc król Achaszwerosz podzielił to wielkie królestwo na 127 prowincji. I on miał nad każdą prowincją zaufanego człowieka. To znaczy człowiek, któremu mógł wszystko polecić i on mógł wykonywać rzetelnie swoją pracę. I w trzecim roku swojego panowania, to była wielka uroczystość, i król Achaszwerosz chciał to pięknie obchodzić. I w trzecim roku swojego panowania on uczynił wielkie przyjęcie. Powiedział, zaproszę wszystkich moich tych podwładnych, zaufanych przedstawicieli nad każdą prowincją. Zrobił dla nich wielkie przyjęcie. Uhonoruję im ich. Powiem im, że mam do nich wielkie zaufanie. Powiem im, że wspólnie razem będziemy rządzili nad tym wielkim obszarem ziemi i będziemy wspólnie oczekiwali sukcesów. A więc wszyscy książęta tych poszczególnych prowincji, na pewno ze swoimi rodzinami, na pewno z całym swoim dworem, z całą swoją świtą, zawitali do pałacu króla Achaszwerosza w Suzie. I to wytworne przyjęcie trwało kilka długich dni. I król Achaszwerosz wiedział, że jest królem wielkiego królestwa i chciał pokazać dla wszystkich swoich tych przedstawicieli prowincji całe swoje bogactwo, całą swoją chwałę. Jest wprost nie do pomyślenia, żeby człowiek na takim stanowisku był biednym człowiekiem. Historia mówi, że król Achaszwerosz był niecodziennym królem. On tak wytwornie przystroił swój pałac, on nawet do wykładania posadzek używał nie tylko marmury, które nieraz zadziwiają nas, ale on używał koralowce wydobyte z dna morza, oszlifowane, wykładał podłogi perłami. My mówimy o królu, który zarządzał wielkim obszarem ówczesnego świata. Dlatego kiedy król Achaszwerosz zwołał cały ten sztab swoich przywódców, on im nie pokazywał tylko marmurowych posadzek, on im pokazywał przepych swojego pałacu. On każdego dnia prowadzał ich po tych komnatach, on chwalił się, on mówił, zobaczcie, taki pałac jest godny takiego królestwa, jakie wspólnie prowadzimy. Król Achaszwerosz był mądrym królem. On dał dla wszystkich swoich przedstawicieli prowincji wolną wolę. Oni nie byli ludźmi, którzy panowali pod jakimś strachem. Nawet kiedy ich zaprosił do swojego pałacu, oni mieli wolną wolę, mogli jeść, pić, bawić się, chodzić gdzie chcieli i nikt do niczego nie był przymuszany. I nawet Pismo Święte mówi, że królowa Waszty, która była wtedy żoną króla Achaszwerosza, wyprawiła sobie w swoim pałacu podobną ucztę dla kobiet z Pałacu Królewskiego. Powiedziałem teraz, że wszyscy pracownicy króla Achaszwerosza mieli wolną wolę, włączając królową Waszty. Wielu zadaje pytanie, czy wolna wola, którą my mamy od Boga w darze, od Stwórcy, jest należycie wykorzystywana przez człowieka. Niektórzy mówią, czy czasami Bóg nie powinien odebrać tą wolną wolę od nas, dlatego że w imię tej wolnej woli Adam i Ewa zgrzeszyli. W imię tej wolnej woli popełniono pierwsze morderstwo. Każdy twój i mój dzień rozpoczyna się w imię naszej własnej woli. Niektórzy mówią, czy nie byłoby lepiej, żeby Bóg odebrał nam wolną wolę. Nawet przychodzenie do kościoła, zobaczcie, każdy ma wybór. Ty możesz przyjść, możesz nie przyjść. Na modlitwę każdy może przyjść, może nie przyjść. Do parku ludzie mogą przyjść, mogą nie przyjść. Nie ma kary śmierci za to. Każdy ma wolną wolę. Ale czy ta wolna wola jest należycie wykorzystywana przez ludzi, którzy otrzymali ten dar w darze od Boga? Ale od samego początku, aż do dnia dzisiejszego, Bóg nie odbiera tego daru z nieba. Ale to wcale nie znaczy, że my nie będziemy rozliczeni z tego daru. My będziemy rozliczeni w każdych detalach. Biblia mówi, że my będziemy specyficznie rozliczani przez Boga z każdego talentu, który Bóg nam dał. Powracając do historii, czytamy, że siódmego dnia ucztowania, kiedy król sobie już tak sowicie popił, a możemy sobie wyobrazić, że miał do tego ciekawe towarzystwo, i zażyczył sobie, ażeby przed jego tron przyszła, całe zgromadzenie tych książąt prowincji przyszła jego królowa Waszti. Ta cała uczta trwała tak bardzo długo, 180 dni. Wyobraźmy sobie, 180 dni król Achaszwerosz bawił się ze swoimi książątami, cieszył się i wtedy zaprosił królową Waszty. Chciał, ażeby ludzie nie tylko pamiętali tą ucztę z tego bogactwa i z tych potraw, ale również chciał się pochwalić urodą swojej żony. Chciał, ażeby każdy mógł podziwiać i królowa Waszty była piękną kobietą i ona sama o tym dobrze wiedziała. Ale tak jak powiedziałem, każdy z nas ma wolną wolę. I królowa Waszty miała również swoją własną wolę, którą mogła się posługiwać do wykonywania swojej własnej pracy. Ale jej wola w obrazie tej historii nie mogła być jej osobistą wolą, ona nie mogła posługiwać się we wszystkim, były pewne granice. Król chciał powiedzieć, że wola królowej Waszty była tylko ważna i ona mogła się posługiwać wtedy, kiedy ona nie przeciwstawiała się życzeniom króla Achaszwerosza. A życzenie było jedno, ażeby ona stawiła się teraz przed zgromadzenie jego przyjaciół. Oczywiście królowa Waszty odmówiła. My wiemy, że ona została pozbawiona tronu i dlatego król Achaszwerosz potem ruszył w takie bardzo gorliwe poszukiwanie dla siebie nowej królowej. Ale chciałbym powiedzieć, że w naszym własnym życiu toczy się wielka wojna o naszą wolę. Kto tą wolę będzie mógł zawładnąć? Ja wiem, że Bóg dla mnie dał moją własną wolę. Jestem tego świadomy, ale uznałem to, kiedy poznałem Pana osobiście, że jeżeli będę sam używał moją własną wolę, ja zawsze popełnię głupstwo. Ja próbowałem podjąć wiele decyzji poprzez moje własne myślenie. One się zawsze skończyły głupstwem. Dlatego postanowiłem już bardzo dawno, żeby moja własna wola nie była moją wolą, ale żeby była pod mocą woli tego, który mi ją darował. Dlatego, że stwierdziłem, że kiedy król panuje nad moją wolą, moja wola jest wtedy bezpieczną. Ja jestem wtedy wolny od błędu. Ja to nazywam kombinacją woli chrześcijanina. Chrześcijanin nadal ma wolną wolę, ale on tą wolną wolę przekazuje w zaufaniu swojemu królowi, który może mądrze zarządzać. Uwierzcie mi, kiedy byłem studentem w szkole średniej, zawsze myślałem o jednym, ażeby nigdy fizycznie nie pracować. To była moja własna wola. Ja zawsze pragnąłem mieć taką wygodną pozycję, taką godniejszą. Teraz się o tym nie mówi, ale w komunistycznej Polsce ludzie patrzyli z pogardą na pracowników fizycznych. Dlatego sobie upatrzyłem jako człowiek, żebym nigdy nie pracował fizycznie. Ale to była moja własna wola. Dlatego powierzyłem moją wolę w ręce Pana. Pan wybrał dla mnie coś innego niż chciałem. Pan wybrał dla mnie pracę fizyczną. Pan wybrał wszystko dla mnie, to co mam. Pan wybrał dla mnie dom. Pan wybrał dla mnie dziewczynę, która jest teraz moją żoną. Każdą rzecz, którą otrzymałem od Pana, Pan dla mnie wybrał. Nawet chwile, przez które przechodzę, chwile, w których nawet czasami zroniłem łzę. Wierzę, że Pan tą chwilę dla mnie wybrał, dlatego że stwierdziłem, że one dały mi przeogromne doświadczenie. To, czego nie mogę kupić za pieniądze. Dlatego kombinacja woli chrześcijanina to jest nasza wola ukryta w woli Bożej. Na pewno będziesz zdziwiony wyborem Bożej woli. Na pewno to ciebie zaszokuje na początku. Wiem, że i jestem świadomy tego, że gdybym sam próbował wybierać sobie żonę, na pewno popełniłbym szalone głupstwo. Nawet sam należycie nie mógłbym wybrać sobie pracy. Nawet, powiem, już kiedyś to mówiłem, nawet sam kiedyś planowałem wybrać sobie dom. Ale padło kiedyś słowo w modlitwie, że to, co pragnąłem uczynić, nie jest od Niego. Dlatego kombinacja naszej woli ukryta w woli Bożej pozwoli nam uczynić wspaniały wybór. Pamiętajcie, że Jezus Chrystus, jako Syn Boży, miał własną wolę. On mógł czynić wszystko, co chciał, ale dał nam wspaniały przykład. To nie był tylko przykład, to było szczere postępowanie. On, mając własną wolę, powiedział kiedyś w modlitwie do Ojca: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Kombinacja naszej wolnej woli, my mamy nadal wolną wolę. Ja nie chcę, żebyśmy myśleli, albo żeby ktoś nam nasze umysły wyprał do tego, że i powiedział nam, że my nie mamy wolnej woli. My mamy wolną wolę. Ale w imię tej wolnej woli my tą wolę ofiarujemy pod rząd naszego Pana i Pan zarządza tą wolną wolą. I my wtedy, kiedy Jezus podejmuje decyzję za nas, my mamy sukces w naszym życiu. Jak myślicie? Czyja wola wybrała pracę stolarską dla naszego Pana, kiedy żył na ziemi? Czy to był Jego własny wybór? To był wybór woli Ojca. Ja wierzę, że Bóg pragnie wybrać każdą jedną rzecz naszego życia. My możemy uważać, że to jest gardzące, to jest poniżające, Ale u Boga nie ma nic poniżającego, jeżeli to prowadzi nas w procesie naszego uświęcenia. Dlatego wierzcie mi, jestem przekonany bez odrobiny wątpliwości, że jeżeli oddacie swoją wolę Panu, Pan wybierze wam nie tylko miejsce zamieszkania, ale wybierze wam miejsce waszej pracy. Pan da wam odnaleźć właściwy zbór. Pan wam pomoże odnaleźć osobę, z którą będziecie mogli prowadzić życie. Jeżeli zawierzycie Bogu ze swoją wolą. Dlatego królowa Waszty reprezentuje ten ciągły konflikt w życiu człowieka. Czy ja poddam moją wolę pod rządy mojego króla? Waszty miała jedną odpowiedź. Nie, ja mam własną wolę. Król sobie życzy teraz, ażebym ja na jego zawołanie stawiła się, a kim ja jestem? Ja jestem przecież królową tego wielkiego królestwa. Ale jednak widzimy, że tak jak w naszym życiu, Bóg jest zawsze mocniejszy. Bóg w naszym życiu panuje i my musimy uwzględnić Jego wybór, Jego moc. On w taki bardzo cichy sposób mówi, synu, daj mi swoje serce. I w ten sposób, kiedy my powierzymy nasze życie, mamy pełne zaufania wszystkie aspekty naszego życia. Chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy przed naszą modlitwą mogli podziękować Bogu za tą możliwość poznawania Bożych prawd, za możliwość uczenia się i możliwość przygotowywania się. Ja musiałbym, żebyśmy zamknęli w tym momencie nasze oczy, żebyśmy nie zważali na inne osoby. Ja chciałbym powiedzieć, że takie oglądanie się czy podglądanie kogoś służy rozstrajaniu duchowej atmosfery. My stoimy teraz przed Panem Jezusem. Ja wierzę, że Panu Jezusowi nie przeszkadza to, jak Ty wyglądasz, ale jak wygląda Twoje serce. Chciałbym, żebyśmy w tym momencie byli zajęci naszą relacją z Panem. Ja wierzę, że my będziemy mieli wspólny czas w studiowaniu tej księgi. Będzie to dla nas radosny moment. Ale jeżeli w Twoim sercu nie będzie pragnienia uwzględnienia Boga jako jedynej liczącej się osoby w Twoim życiu, nasze studia będą tylko straconym czasem. Ojcze, Ci dziękuję, że my w tym momencie zginamy nasze czoła przed Tobą. My jesteśmy tylko zainteresowani naszą rozmową z Tobą. Ty znasz stan naszego życia. Ty najlepiej wiesz, czy my tak naprawdę oddaliśmy swoje serca dla Ciebie. Ty wiesz najlepiej, kto jest Panem naszego życia. Ty wiesz, kto stoi na pierwszym miejscu, kto wyprzedza Ciebie w naszej wierze, w naszym wydawaniu świadectwa. Ty wiesz, co jest ważniejszego. Ty powiedziałeś przez usta swojego sługi Pawła, że ani ucisk, ani cierpienie, ani nagość, ani inne przeszkody nie są w stanie odłączyć nas od miłości, którą my mamy do Ciebie.